W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tymi słowami z listu apostoła Pawła do Rzymian z 5 rozdziału. Witam was, drodzy, bardzo serdecznie w drugą niedzielę pasyjną, w niedzielę Reministere, kiedy chcemy sobie przypominać, z czym związane jest nasze zbawienie, jakie były tego okoliczności. I chcemy również wyrażać wdzięczność za to, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas zrobił. Usiądźcie.
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej. Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny. Powstań, Panie, Boże, podnieś rękę swoją. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było od początku, jak jest i jak będzie na grzechy oraz nieprawości nasze. Baranku Boży, niewinny, na krzyża pniu umęczony, Ty byłeś zawsze God.
Dobry Panie, dziękujemy za Twoją wielką miłość, którą okazujesz nam na co dzień, ale którą przede wszystkim okazałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który przyszedł tutaj na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prosimy, by Twoje Słowo, które do nas dociera, nie pozostawiało nas obojętnymi na tę wieść. Posyłaj swojego Ducha Świętego, który będzie nas przekonywał, który będzie przemieniał sposób naszego myślenia. Wysłuchaj nas przez tego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Wsłuchajmy się, drodzy, w Boże Słowo, które czytam najpierw ze Starego Testamentu, gdzie w księdze proroka Izajasza w 5 rozdziale takie znajdujemy słowa. Zaśpiewam mojemu ukochanemu pieśń o jego miłości do jego winnicy. Mój ukochany miał winnicę na urodzajnym wzgórzu. Okopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Po środku wybudował wieże, a także wykuł tłocznie. Oczekiwał, że wyda winogrona, a wydała cierpkie owoce. Teraz mieszkańcy Jerozolimy i ludzie z Judy, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą. Co jeszcze można było uczynić dla mojej winnicy, a czego nie uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda winogrona, wydała cierpkie owoce? Teraz więc zapoznam was z tym, co uczynię mojej winnicy. Usunę jej ogrodzenie, aby została spalona. Zburzę jej mur, aby była podeptana. Uczynię z niej ruinę. Nie będzie przycinana ani przekopywana. Zarośnie cierniem i ostem, a chmurom rozkaże, aby nie spuszczały na nią deszczu. Winnicą bowiem Pana zastępów jest dom Izraela, ludzie z Judy, jego umiłowanym szczepem. Oczekiwał od nich prawości, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto jęk udręki. A lekcję apostolską czytam według listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 5 rozdziale tak czytamy. Usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, dzięki wierze, mamy także dostęp do tej łaski, w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga. I nie tylko to, ale także radujemy się w uciskach, wiedząc, że z ucisku rodzi się wytrwałość, z wytrwałości doświadczenie, z doświadczenia zaś nadzieja. Nadzieja natomiast nie sprawia zawodu, bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Już bowiem Chrystus, gdy byliśmy bezsilni, w wyznaczonym czasie umarł za bezbożnych. Niełatwo jest zaś umrzeć za sprawiedliwego. Może jeszcze za dobrego ktoś odważy się umrzeć. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tyle słów Pisma Świętego, a błogosławieni są ci, którzy słuchają i którzy strzegą Bożego Słowa. Amen.
Amen.
Drodzy, tak jak wspomniałem na początku, chcemy w trakcie dzisiejszego nabożeństwa przeżyć uroczystość chrztu świętego sześciorga dzieci, dwóch dziewczynek i czterech chłopców. I zazwyczaj jest tak, że kiedy przed chrztem wypowiadamy wersety biblijne, również wypowiadamy przemówienie związane z tym, czym jest chrzest, na czym polega, możemy koncentrować się na wielu elementach. Często wskazujemy na to, że to moment, kiedy dziecko zostaje przyjęte do społeczności Kościoła. Często wskazujemy na to, że Pan Bóg jest tym, który pierwszy do człowieka wyciąga swoją rękę i przyjmuje go bez żadnych warunków wstępnych. Często podkreślamy również fakt, że jest to początek, czy chcemy generalnie, by był to początek funkcjonowania tego małego człowieka w społeczności zboru. Natomiast ja dzisiaj bardzo krótko chciałbym nawiązać do szczególnej odpowiedzialności, którą biorą na siebie rodzice i rodzice chrzestni. Mam wrażenie, że czasem w różnych dyskusjach, w różnych debatach dotyczących chrztu, mam wrażenie, że ten element często gdzieś jest pozostawiany na boku. Dlatego, że w momencie, kiedy to rodzice i rodzice chrzestni przynoszą swoją pociechę do chrztu, to oni deklarują, to oni wyznają, że chcą, by to dziecko było wychowane w konkretnej chrześcijańskiej wierze, by trzymało się konkretnych przykazań. Natomiast rola wychowania chrześcijańskiego spoczywa nie tylko na duchownych, nie tylko również na całym zborze. I dlatego też przy okazji chrztu chcemy sobie to przypominać, że naszą wspólną odpowiedzialnością jest między innymi modlitwa o siebie nawzajem. O to, byśmy przynosili siebie nawzajem Bogu, prosząc o wsparcie, prosząc o tego Ducha Świętego, który wspiera, który motywuje, który często drąży w nas, nie daje nam spokoju, wzbudza wyrzuty sumienia. To nie tylko odpowiedzialność duchownych i nie tylko odpowiedzialność zboru, ale przede wszystkim jest to odpowiedzialność rodziców i rodziców chrzestnych, by przekazywać temu małemu człowiekowi, w jakiego Boga wierzę, co dla mnie zrobił, kim dla mnie jest. Bo okazuje się, że te pierwsze lata życia, pierwszy etap rozwoju jest bardzo istotny. I wówczas to, jaki obraz życia z Bogiem, jaki obraz modlitwy, jaki obraz lektury Słowa Bożego dzieciaki otrzymują i wynoszą potem z domu, to w momencie, kiedy pojawiają się w przedszkolu, pojawiają się w szkole, to czasem okazuje się, że na pewne elementy może być już za późno. Albo pewna możliwość, pewna szansa nie została tak dobrze wykorzystana, jak mogłaby. Dlatego chrzest, oprócz tego, że jest darem Bożej łaski, oprócz tego, że jest wspaniałym momentem, okazją do wielkiej radości, do świętowania i dlatego przeżywamy ją jako wspólnota tutaj w Kościele, wszyscy. Chrzest, i uwaga, to nie tylko dzisiaj do rodziców i rodziców chrzestnych tych sześciorga, ale mówię również do siebie jako do rodzica chrzestnego, jako do rodzica w drodze, ale mówię również do wszystkich z nas, którzy są rodzicami, którzy są tymi, którzy są odpowiedzialni za innych. Że chrzest to nasza wspólna odpowiedzialność, którą ślubujemy, którą podejmujemy przed Bogiem i z której Pan Bóg nas kiedyś rozliczy. Oczywiście, że będzie nas wspierał. To nie jest tak, że teraz jesteśmy pozostawieni samym sobie. Nie. On nam będzie pomagał. On będzie wspierał nas również tak w wierze, innymi osobami, dlatego są rodzice chrzestni, dlatego są dziadkowie, dlatego są wujkowie, dlatego również są duchowni i cały zbór. Ale bądźmy świadomi tej odpowiedzialności. I kiedy dziś niektórzy z nas po raz pierwszy będą wypowiadali słowa ślubowania, a kiedy spora część z nas będzie sobie przypominać moment chrztu swoich dzieci, swoich bliskich, przypomnijmy sobie o odpowiedzialności i o tym wezwaniu, by kształtować wierze, by być dobrym przykładem, by uczyć modlitwy, by zachęcać do lektury Słowa Bożego. Tych, którzy są nam powierzeni. Amen. Zapraszam więc teraz 6 dzieci wraz z najbliższą rodziną tutaj do ołtarza, dlatego że będziemy chcieli przeżywać ich chrzest. Rodzeństwo też zapraszamy, młodsze kuzynostwo jak najbardziej. Tu się będą naprawdę działy ciekawe rzeczy, które najlepiej obserwować z bliska, także zapraszamy rodzeństwo. Jeżeli chce, jest na tyle odważne, to zapraszamy. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Drodzy rodzice i rodzice chrzestni, oto jesteście tutaj, aby ofiarować swoje dzieci naszemu Bogu w tym szczególnym momencie, jakim jest sakrament Chrztu Świętego. Wysłuchajcie więc, co jest napisane w Ewangelii Marka w 10 rozdziale o Jezusie Chrystusie, dobrym przyjacielu dzieci. I przynosili do Niego dzieci, aby je dotknął, lecz uczniowie surowo im zabraniali. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boga. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do Niego. I objął je i błogosławił, kładąc na nie ręce. I to chcemy dziś przeżywać. Chrzest związany jest nierozerwalnie z tym, że wyznajemy naszą wiarę. To wyznanie, to co będziemy przeżywać, jest również dla nas wezwaniem do codziennego nawrócenia. Jest także dla nas znakiem, na którym opieramy naszą nadzieję i który jest podstawą naszego zbawienia. Do tego dziecka, a także często i do nas, odnosi się słowo Pana Jezusa: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale zrozumiesz to później. Dlatego zrozumienia konieczne jest więc wychowywanie w Słowie Bożym, bo ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara potrzebna do zbawienia. Dlatego wspominając teraz swój własny chrzest, wspólnie wyznajmy swoją wiarę w Trójjedynego Boga, która jest wiarą całego Kościoła. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Taka jest nasza wiara, wiara całego świętego Kościoła. W tej wierze ochrzczeni są wszyscy chrześcijanie. Wyznawanie jej jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie. Wiara ta zobowiązuje wszystkich jej wyznawców do wyrzeczenia się szatana, wszystkich jego spraw i czynów oraz do życia i postępowania zgodnie z tym wyznaniem. Pytam się więc was, rodzice i chrzestni, czy chcecie, aby to dziecko, aby te dzieci w wierze świętego Kościoła ochrzczone zostały w imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli tak, Odpowiedzcie: chcemy. Czy przyrzekacie z pomocą Bożą wychowywać wasze dzieci w chrześcijańskiej wierze? Jeśli tak, to odpowiedzcie: przyrzekamy z pomocą Bożą. Pytam się także was, rodziców chrzestnych dziecka. Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom dzieci w ich wypełnianiu chrześcijańskich i rodzicielskich obowiązków? Jeśli tak, to odpowiedzcie: jesteśmy gotowi. Wspólnie teraz modlmy się słowami modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Chcemy, drodzy, dziękować Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, które otrzymaliście w trakcie ciąży, w trakcie tego pierwszego okresu życia waszych dzieci, ale również za te wszystkie następne. Dlatego teraz powstaniemy i módlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry, że jesteś kochającym Ojcem, który przyjmuje nas do swojej własności. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy wzrastali w wierze, abyśmy uczyli naszych najmłodszych, w jaki sposób do Ciebie się zwracać, w jaki sposób z Tobą żyć, jakimi zasadami w życiu się kierować. Prosimy, byś wspierał tych oto rodziców chrzestnych, ich całe domy i rodziny w tym niełatwym zadaniu wychowywania w chrześcijańskiej wierze. Dziękujemy Ci za to, że przeprowadziłeś ich bezpiecznie przez okres ciąży, za wszystkie dobrodziejstwa, które wyświadczyłeś im podczas porodu, a także następnie po nim. Oraz prosimy, byś nadal strzegł i błogosławił. W imieniu Jezusa Chrystusa i mocy Twojego Ducha Świętego. Amen. Jak już wspomniałem, oprócz chrztów mamy również uroczystość roczku. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam, byśmy i za Dawida, za jego pierwszy rok życia mogli podziękować naszemu Bogu. Dziś, drodzy, chcę się dołączyć się do słów dziękczynnego psalmu, kiedy to król Dawid wysławiał Boga, mówiąc: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, który wyniosłeś majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Do tych słów chcecie się dołączyć. Chcecie podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo, którego udziela wam, waszemu synkowi i całej waszej rodzinie na co dzień. Chcecie dziękować za te wszystkie pierwsze momenty, których na pewno nie zabrakło w trakcie tego całego roku. Chcecie dziękować za to, że możecie tu być i że możecie odczuwać, że Bóg jest blisko i was wspiera. Dlatego teraz chcemy to dziękczynienie przedstawić Bogu w modlitwie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego i Synu Człowieczy zrodzony z Marii Panny, dziękujemy Ci za to, że stałeś się dzieckiem i niejednokrotnie okazywałeś dzieciom swoją wielką miłość, biorąc je w ramiona i błogosławiąc je. Dziękujemy Ci również za to, że stawiasz nam dzieci za wzór wiary i pokory. Przynosimy dzisiaj do Ciebie Dawida, tak jak przed rokiem przynieśliśmy go do Chrztu Świętego, oddając Tobie na własność. I chcemy wraz z rodzicami podziękować Ci, Panie, za wszystko, co w ciągu pierwszego roku życia im podarowałeś. Powierzamy Ci ich dom, Twojej łaskawej opiece na dalsze lata życia. Spraw, aby Dawid był wychowywany w miłości i wierności do Ciebie, do Twojego słowa i do przykazań. Wysłuchaj nas, Ty, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i który ma przyjść. Od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Boże Słowo, które dziś otrzymujemy do rozważenia, czytamy z Ewangelii Jana, gdzie w 3 rozdziale Pan Jezus tak mówi. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Sąd zaś polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. Każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. Dobry Panie, daj nam uwierzyć i wykorzystać to słowo, które kładziesz nam dziś na serce. Amen. Jeden z najbardziej znanych rozdziałów biblijnych, jeden z najbardziej znanych wersetów, jeżeli nie najbardziej znany, jeżeli nie najbardziej charakterystyczny, jeżeli nie ten, który najczęściej używany jest przy okazji ewangelizacji, przy okazji zwiastowania. Tak znane treści, być może tak znana historia, tak znane okoliczności nocnej rozmowy Jezusa z Nikodemem. A my sięgamy dziś po końcowy jej fragment. Fragment, który pokazuje, co tak naprawdę jest najważniejsze w dziele Jezusa Chrystusa, w historii zbawienia i w całym procesie, który odbył się w historii. Jezus Chrystus, by dotrzeć do swojego rozmówcy, używa przykładu, który jest dla niego czytelny, który jest mu bliski, który jest w stanie mu to wytłumaczyć. Rozmawia ze znawcą Tory, ekspertem od Starego Testamentu, więc sięga po pewien obraz, być może znany, być może nieco mniej. Obraz, kiedy to w 4 Księdze Mojżeszowej, kiedy po raz kolejny Izrael sprzeciwił się Panu Bogu, kiedy po raz kolejny marudził, kiedy po raz kolejny szemrał, że lepiej im było w niewoli niż na wolności na pustyni. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale ja to rozumiem w ten sposób, że Pan Bóg po raz kolejny chciał pokazać Izraelitom, jak bardzo są w błędzie i tym razem wykorzystał argument, który bardzo trudno było podważyć. Izrael marudzi, szemrze, bardzo mocno narzeka, mówiąc dzisiejszym językiem, niesamowicie hejtuje zarówno Pana Boga, jak i Mojżesza, wobec czego Bóg zsyła jadowite węże. Te węże tak kąsają, rany są tak palące, że wielu Izraelitów umiera. I co teraz? Nagle okazuje się, to jest myślę niesamowite, ale kiedy popatrzymy też na nasze życie, to myślę, że umiemy znaleźć różne sytuacje, które to też czasem potwierdzą. W tym momencie Izrael stwierdza, no zgrzeszyliśmy, no postąpiliśmy źle, nie powinniśmy byli narzekać, Mojżeszu ratuj. To jest generalnie bardzo symptomatyczne w historii Izraela. Za każdym razem, kiedy dzieje się coś złego, kiedy Izrael marudzi, narzeka, dochodzi potem prędzej czy później do takiego momentu, kiedy mówi: Mojżeszu, ratuj. I to jeden z tych takich elementów. Mojżesz modli się, Bóg wskazuje, że ma stworzyć miedzianego węża, Nehusztana, i każdy, kto spojrzy na tego węża, zostanie uzdrowiony, nie umrze. Wobec czego ten wywyższony wąż na palu staje się ratunkiem, staje się zbawieniem. Do dzisiaj zresztą jest to symbol widoczny chociażby jako logo wielu aptek. Wąż na palu. Nawiązując do tej historii, Jezus pokazuje, że jest swego rodzaju. Używa pewnego obrazu, pewnej metafory, pokazując, że staje się tym wywyższonym, który daje życie, ale na którego trzeba spojrzeć. I drodzy, trzeci rozdział Ewangelii Jana wiąże się z tym, że wielokrotnie, bardzo różnie próbuje się interpretować kwestię owego spojrzenia. Wcześniej, na początku rozmowy, mamy fragment dotyczący Nowego Narodzenia, kiedy Nikodem nie umie tego zrozumieć i Jezus musi mu to bardzo tak obrazowo, krok po kroku tłumaczyć. Ale dziś, drodzy, to, na co chcę zwrócić nam dziś uwagę. Bo mam wrażenie, że to czasem umyka. Golgota. Wielki Piątek. To, co wydarzyło się na krzyżu, jest z naszej perspektywy najbardziej istotnym, najważniejszym wydarzeniem w kontekście historii świata, ale również w kontekście naszego życia i naszych grzechów. Oczywiście wskazujemy również na dopełnienie Wielkanocy. Bez tego to by nie było pełne. Bez tego brakowałoby niezwykle istotnej cząstki. Bez tego mogłoby brakować nadziei na zmartwychwstanie. Ale drodzy, jesteśmy wzywani w czasie pasyjnym i również dzisiaj w trakcie tej niedzieli. Jesteśmy wezwani do konfrontacji, jaka jest nasza reakcja na to, co dzieje się w Wielki Piątek. Jaka jest nasza reakcja na owo wywyższenie Syna Człowieczego. Bo uwaga, wywyższenie, uwielbienie Syna Człowieczego nie polega na tym, że za Nim idą tłumy i że wołają Hosanna i że rzucają szaty pod nogi, rzucają palmy. Na tym nie polega wywyższenie i uwielbienie Bożego Syna. Dlatego, że ci sami ludzie w zdecydowanej większości 5 dni później wołali: ukrzyżuj Go. Uwielbienie i wywyższenie Jezusa Chrystusa nie polega na tym, że chodzą za Nim tłumy, że podoba im się to, w jaki sposób uzdrawia i dokonuje niezwykłych rzeczy. Bo ci tak chętni, by korzystać z cudów, w pierwszym momencie, kiedy słyszą wyzwania, kiedy słyszą oczekiwania, kiedy słyszą, że trzeba nieść swój krzyż, że trzeba pokutować, że tylko przez Jezusa jest droga do Ojca, wówczas ci sami ludzie odwracają, mówią, że twarda to mowa, którzy jej słuchać zdoła. I odchodzą prędzej czy później. I mam wrażenie, że podobnie jest i dziś. Mam wrażenie, że nie zawsze jesteśmy w stanie zaakceptować to, że wywyższenie i uwielbienie Chrystusa, to, co się wydaje być czymś niezwykłym, radosnym, bardzo podniosłym, takim, że nas totalnie onieśmiela, że to wiąże się przede wszystkim z gigantycznym cierpieniem, z męką, z osamotnieniem i wreszcie z tragiczną, niezwykle bolesną śmiercią przez uduszenie. Na tym polega wywyższenie i uwielbienie Chrystusa. I często padają pytania, no dlaczego tak się to musiało wszystko potoczyć? No dlaczego Jezus musiał tak cierpieć? Często jest nam Go po prostu żal, szczególnie kiedy jeszcze oglądamy filmy, które obrazują to, w jaki sposób mogło się to dziać. Problem jest taki, drodzy, że On cierpiał dlatego, po pierwsze dlatego, że nas kocha, A po drugie dlatego, że na krzyż zaprowadził go nasz grzech. I chociażby nie wiadomo, jakbyśmy próbowali inaczej to tłumaczyć, odwracać kota ogonem. Został w tak charakterystyczny sposób wywyższony, uwielbiony. Dał życie, ale jednocześnie musiał ponieść śmierć. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Czas pasyjny to dobry moment, by sobie to uświadomić. Ale gdybyśmy prześledzili dalszy ciąg wersetu, zapłatą za grzech jest śmierć, tam pojawia się ten niezwykły spójnik lecz. I w naszym dzisiejszym fragmencie on też jest w słowach Jezusa zawarty. Tłumaczy historię Nikodemowi, pokazuje, że Syn Człowieczy musi zostać uwielbiony i wywyższony poprzez swoją śmierć, dlatego że człowiek zgrzeszył. Ale w ten sposób dzieje się zbawienie. Nie wiem, drodzy, czy to rozumiecie. Ja sam często mam wrażenie, że trochę tego nie rozumiem, że to działa akurat w taki sposób. Że akurat poprzez śmierć, akurat poprzez coś tak strasznego, tak haniebnego, poprzez zawieszenie na krzyżu, poprzez stwierdzenia: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bo to jest tak straszne cierpienie, tak straszne poczucie osamotnienia, że nawet Syn Boży mierzy się z tym ogromem i jest pod Jego wielkim wpływem tego ogromu cierpienia. Ale to dzięki naszemu zbawieniu. Tak więc o ile z jednej strony czas pasyjny ma nam uświadomić, może po raz pierwszy, a może po raz kolejny, dlaczego tak naprawdę doszło do Wielkiego Piątku. Z drugiej strony, czas pasyjny paradoksalnie to czas na to, aby się zachwycić. Aby być wdzięcznym. I aby powiedzieć: Boże, może tego nie rozumiem. Nie wiem, czy byłem tego wart. No nie byłem tego wart, nie byłem godny. Ale dzięki łasce, dzięki miłości, okazało się, że to przynosi mi życie. Czas pasyjny to moment, kiedy możemy się zachwycać tym, jaki Bóg jest wielki i wspaniały. Tak. To nie tylko czas, kiedy posypujemy głowę popiołem, kiedy reflektujemy bardzo mocno nasze życie, kiedy analizujemy, że pod wieloma względami uchybiamy na całej linii. To jest niezbędne, to jest potrzebne, ale to jest jeden aspekt czasu pasyjnego. Drugi, i do tego nas zachęcam, kiedy jesteśmy w społeczności wierzących, kiedy przeżywamy nabożeństwa z komunią świętą, zachęcam nas, byśmy się zachwycali tą miłością. Bo okazało się, że byliśmy warci, aby za nas tak cierpiano. Aby za nas ponoszono tak wielki ból i taką krzywdę. I możemy tego nie rozumieć. Ale jesteśmy wezwani do tego, by wierzyć. I potem byśmy zbliżali się do światła. By ta miłość Boża, która jest skierowana w naszą stronę, byśmy potrafili ją przekazywać. Można powiedzieć, odbijać takie to światło tej Bożej miłości na innych. o to też chodzi w tym czasie pasyjnym, który przeżywamy. By być wdzięcznym. By się tym Panem Bogiem, Jego miłością zachwycać. By w to wkładać całą naszą energię. Bo czasem mam wrażenie, że tracimy czas, tracimy mnóstwo zaangażowania i aktywności na jakieś różne spory, dyskusje, które często niekoniecznie wnoszą coś pozytywnego. A ile energii wkładamy w to, by się zachwycić tym, że On kocha. I krzyż jest tak naprawdę największym wyrazem Jego miłości. Pomyślcie, jak się czujecie, kiedy ktoś mówi, że was kocha. Wasz mąż, wasza żona, wasze dziecko przybiega, się przytula. Jak się wtedy czujecie? Myślę, że nawet ci najbardziej poważni, ci, którzy zawsze najbardziej próbują te emocje tak skryć, wówczas gdzieś w środku coś w nich pęka. W pewnym sensie to, ale na nieporównywalnie większą skalę, bardziej niesamowitą, to czyni Jezus Chrystus względem każdego z nas. Zachęcam, byśmy to poczuli. Zachęcam, byśmy byli wdzięczni i zachęcam, byśmy się tym zachwycali. Także wtedy, kiedy doświadczamy Go w Komunii Świętej, kiedy doświadczamy Go w chrzcie, kiedy doświadczamy Go na co dzień w naszym życiu. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Przy Twym krzyżu pragnę być. Skoro gdzieś pragniemy być, to znaczy, że jest nam tam dobrze. Że chcemy. Że wiemy, że to nasze miejsce. Bo tam się nas kocha, bo tam się nas ceni. Bo tam jest coś dla nas ważnego. Przyjdźmy pod ten krzyż. I spowiadajmy się. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego, i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci, umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie, przez moc Ducha Twego Świętego, do poprawy życia mego. Amen. Bóg słyszał nasze wołanie. Dlatego przed Jego obliczem pytam się każdego z was, czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. A ja żałuję razem z wami. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli taka jest twoja wiara, jeżeli chcesz się tym zachwycać, odpowiedz: wierzę. A ja wierzę razem z wami. I czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie i nieść ten zachwyt innym? Jeżeli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. A ja pragnę razem z Wami. Jak wierzysz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Przeto jako sługa Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego ogłaszam, że grzechy wasze są wam odpuszczone. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. Módlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za ten wielki dowód miłości względem każdego z nas. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że On jest z nami na każdej drodze, we wszystkich doświadczeniach, wyzwaniach, trudnościach. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz wzmacniać nas poprzez te dary, ciało i krew Twojego Syna na naszych wszelkich życiowych drogach. Prosimy Cię, daj nam się zachwycać tą miłością. Daj nam być wdzięcznymi za to, że Ty kochasz, że Ty wspierasz i jesteś blisko. I wysłuchaj nas, kiedy razem jako Twoje dzieci tak wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Pójdźcie, bo oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie, doświadczcie i zachwyćcie się tym, że Pan Bóg jest dobry i że nas kocha. Amen.
tak posileni zbawiennymi darami ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, idźcie w Bożym pokoju, a Pan niech zawsze będzie z wami. Amen. Módlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry, że w swojej łasce dajesz nam skosztować, jak wiele dla nas zrobiłeś i dajesz nam odkrywać, jak niesamowitym jest fakt, że Twój Syn umarł za nas ze względu na Twoją wielką miłość. Prosimy, spraw, abyśmy tę miłość potrafili przekazywać innym. Prosimy Cię, spraw, aby przykład naszego życia był zachęceniem i abyśmy potrafili zachwycać się tym, że Ty kochasz, że Ty wspierasz i że na Tobie możemy polegać. W imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen.